Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, we wtorek 9 kwietnia Mariusz Tałekowski audycję zrealizuje, ale także odbierze telefon od słuchaczy i zadzwoni do gości. Ja się nazywam Janusz Wilczyński, no i zaczynamy. Czas reakcji 510-37-36 to jest numer do studia i 510-37-32 to czujny. Mail jeszcze czasreakcji@radioszczecin.pl. Warto jakimś miłym akcentem rozpocząć ten program, no to może taki.
Może wiecie, może nie wiecie, ale no, mnie to zaskoczyło. Chodzi o te czasoumilacze, te sekundniki. No i pojechałem ostatnio do Austrii sobie na wycieczkę samochodem. No i co mnie zdziwiło, że to tam nie ma tych czasoumilaczy, czyli tych liczników, ale jak się już kończy to zielone światło na każdym skrzyżowaniu, to światło zielone zaczyna najpierw pulsować 5 albo 6, już teraz nie pamiętam, ale tak pulsuje fajnie, tak co sekundę i dopiero później się włącza pomarańczowe, a dopiero później czerwone, także fajnie to zrobione, bo to już wiadomo też, że niebawem kończy się to zielone światło, tak? I można sobie łatwo wtedy ocenić, czy zdążymy przejechać, czy nie zdążymy, także mogłoby u nas też tak być. Pozdrawiam serdecznie i taka ciekawostka w Austrii.
A zapytamy, kogo trzeba, jak będziemy mieli umówiony ten temat, bo rzeczywiście jest to kwestia warta rozważenia. Co prawda mamy żółte światło, które sygnalizuje, że powinniśmy zaniechać przejeżdżania już przez skrzyżowanie, no chyba, że jesteśmy tuż przed nim i już nie ma co ostro hamować, ale być może najpierw pulsujące zielone, potem dopiero żółte i dopiero czerwone. To jest jakieś rozwiązanie. Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Nie po raz pierwszy okazuje się, że podróże kształcą. No to teraz będzie o przejściach dla pieszych, które są, a właściwie ich nie ma, ale są.
Dzień dobry, Bogdan ze Szczecina dzwoni. Miło mi, pozdrawiam całą redakcję. Chodzi mi o taką sprawę. Ulica Wojska Polskiego niedawno odnowiona. Przejścia dla pieszych są zrobione z innego koloru kostki. Czy to jest prawidłowe, czy to jest zgodne z przepisami o ruchu drogowym? Czy jednak te kostki powinny być wymalowane w białe pasy, tak jak inne przejścia dla pieszych? Dziękuję, do widzenia.
Nie powinny być wymalowane w żadne białe pasy, bo są to przejścia sugerowane. Sugerowane, na których nie mają pierwszeństwa piesi. A propos tych przejść sugerowanych, także pani Magdalena napisała do nas. Chciałabym poruszyć ponownie temat Placu Zgody. Dookoła placu są przejścia sugerowane. W niedzielne południe przejeżdżałam tam samochodem z ulicy Obrońców Stalingradu w kierunku Bogusława. Trwało to 8 minut. Z każdej strony piesi przechodzący mozolnie, większość wpatrzona w telefony, kompletnie nie przejmująca się samochodami. Oprócz tego dzieci biegające na placu, który nie jest ogrodzony niczym. I właśnie jedno z dzieci dosłownie wbiegło na takie przejście, bo piłka mu właśnie tam poleciała. Na szczęście pan kierowca wykazał się świetnym refleksem. Kwestią czasu jest, kiedy dojdzie do tragedii. Może warto by było, aby postawić tabliczki edukacyjne z definicją przejścia sugerowanego dla pieszych, jak również dla matek z dziećmi. Co można, a czego nie można, przebywając na takim placu. W każdym razie trzeba się tematem zainteresować, zanim będzie za późno. Regularnie to robimy, pani Magdaleno. Przypominamy o tym, że na przejściu sugerowanym piesi nie mają pierwszeństwa. Nam się jako czasowi reakcji to rozwiązanie nie podoba. Wszystkie przejścia powinny być jednolite. Nie powinno być tu przejść tradycyjnych i sugerowanych, tylko wszystkie powinny być jednolicie oznakowane. No ale jest inaczej. Póki co nie doszło do żadnej tragedii i oby tak dalej. To jest czas reakcji. Dzisiaj w Szczecinie będziemy rozmawiali o małych rondach, bo tych nie brakuje i przy wielu z nich w godzinach szczytu tworzą się korki. Powód? Kierowcy pojazdów na rondzie nie sygnalizują kierunku jazdy, czy zjeżdżają w prawo na najbliższym zjeździe, czy też nadal jadą po rondzie. No i pytanie, czy używanie lewego kierunkowskazu na rondzie jest dopuszczalne? Rozmowa z biegłym z zakresu szkolenia i egzaminowania kierowców już za kilka minut. Potem przeniesiemy się do dyskontów, bo mamy skargę naszej słuchaczki, że owoce i warzywa sprzedawane w ramach promocji w takich sklepach są często nieświeże. No i czy w przypadku na przykład sfermentowanych winogron mamy prawo do reklamacji? Rozmowa o tym już za minut kilkanaście, być może nieco wcześniej, nieco później, około 12:20-12:25. Potem będziemy rozmawiali o walce pana Włodzimierza. Pan Włodzimierz mieszka przy ulicy Małopolskiej, na rogu z ulicą Mazowiecką. No i skarży się na problem związany z tym, że po tej Mazowieckiej ostatnio zostały 2 tygodnie temu dokładnie poprowadzone autobusy. Autobusy nawracają na Mazowieckiej, mają przystanek na Roosevelta, no i jest huk, są spaliny, a tam jest żłobek, jest także szkoła, no i jest propozycja naszego słuchacza, żeby zmienić tam organizację ruchu, która została wprowadzona 2 tygodnie temu. Czy są na to szanse? O tym około 12:30 porozmawiamy. No i także o sezonie na nowo narodzone zwierzęta w pełni. Organizacje pomagające dzikim zwierzętom nie nadążają z realizacją zgłoszeń. I apel od razu już teraz, jeżeli małe zwierzę nie jest ranne, zostawmy je bezpiecznie w tym miejscu, w którym jest, a jeżeli jest w niebezpiecznym, no to przenieśmy, ale generalnie starajmy się zwierzęcia nie dotykać. Rodzice do takiego zwierzaka wrócą. To nasz plan na dzisiejszy program, ale oczywiście nie brakuje maili, nie brakuje telefonów, chociażby tuż przed audycją zadzwoniła słuchaczka pani Justyna z ostrzeżeniem. Otóż przy ulicy Rydla w okolicach budynku 48-3 pojawiła się kiełbasa naszpikowana gwoździami. Uwaga, właściciele psów. Bardzo trzeba uważać. Ja przypomnę, że policja w Szczecinie po takich przypadkach trucia psów w naszym mieście powołała specjalny zespół, który ma wykryć sprawcę. Na razie nic nie wiemy o tym, żeby sprawca został wykryty, ale ten sygnał także policji przekażemy i bardzo dziękujemy. Teraz jeszcze takie reminiscencje poweekendowe. Pogoda nadal piękna. Przenosimy się do Morzyczyna.
Dobry, z tej strony Joanna ze Szczecina. Ja takim problemem. Niedziela, piękny dzień. Byłam na wycieczce z mamą, starszą osobą i z mężem w Morzyczynie. Super, jest piękna ścieżka rowerowa z Kijewa do Morzyczyna. Można sobie rowerem jechać, jest super. Ale moje zapytanie, czy po deptaku, przy samej promenadzie, czy te rowery tam mają pierwszeństwo? Jeszcze nie ma sezonu, nie było wiele ludzi, ale trzeba było uskakiwać na bok, bo pędzące tamtędy rowery to jest masakra. Przecież tam spacerują ludzie, za chwilę zacznie się sezon, zaczną się tam bawić małe dzieci. To my, piesi, spacerujący sobie nad wodą, mamy uważać na rowerzystów, którzy pędzą do tego, dzwonią na ludzi? No coś jest chyba nie tak. Ścieżka rowerowa jest przy ulicy, można sobie dalej rowerem jeździć, ale tam należałoby chyba zejść z tego roweru, przespacerować się między ludźmi z tym rowerem, a nie jeździć jak po torze rowerowym. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Polecimy to miejsce uwadze zarówno policjantów, jak i straży gminnej, no bo tak być nie powinno, że jeżeli to jest deptak udostępniony dla pieszych, jeżeli jest tam znak nawet dopuszczający ruch rowerów, no to rowerzyści powinni zachować szczególną ostrożność i jeździć wolno. Nie wiemy, jakie tam jest oznakowanie. Jeżeli ktoś jest w pobliżu, może nam nadesłać zdjęcia. Będziemy wdzięczni, a tak jak powiedziałem, przekażemy ten sygnał straży gminnej w gminie Kobylanka. To jest czas reakcji 12:14. Teraz przy naszym telefonie pierwszy gość, pan Filip Grega, biegły z zakresu szkolenia i egzaminowania kierowców. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i temat w Szczecinie wiecznie zielony, ale nie tylko w Szczecinie, ale Szczecin rondami stoi i bardzo dobrze, posłuchajmy.
Dzień dobry, Jurek ze Szczecina. Ja sprawię rond. Ale nie dużych, tylko tych małych, co jest tak teraz pełno porobionych w naszym mieście, że dlaczego nie wprowadzono przepisu, że gdy się na takie rondo wjeżdża, to kierunkowskaz powinien być w lewo cały czas. I jak się zjeżdża w prawo, przerzucamy ten kierunkowskaz. Ponieważ bardzo często ludzie jadący prosto na tym rondzie, jakby powiedzieć, to nie włączają. Kierunkowskaz włączają dopiero przy zjeździe, gdy już wyjeżdżają z tego ronda. I to są takie zagmatwane momenty innych osób wjeżdżających na te rondo. Pomyśleć o takiej formie informacyjnej, żeby to było widoczne bardzo. Pozdrawiam.
rzeczywiście na tych jednodniowych rondach, jeżeli kierowca nie włączy tego lewego kierunkowskazu, sygnalizując, że będzie to rondo objeżdżał i nie będzie na pierwszym zjeździe zjeżdżał, jest kłopot, bo my czekamy, okazuje się, że czekamy na darmo. No właśnie, panie Filipie, w przepisach nic nie ma na ten temat, że mamy obowiązek używać na takich jednojezdniowych rondach lewego kierunkowskazu, kiedy nie skręcamy w najbliższy zjazd.
Ale w przepisach też nie ma, że w czwartki trzeba w prawo włączać kierunkowskaz.
Aha.
Też nie wpisano takiego czegoś. Jakoś
no to...
sobie ludzie radzą,
tak.
Nie? Panie redaktorze, temat jest zbyt długi, aby go tutaj na antenie audycji tejże zrealizować, ale spróbujmy na skróty, jak się tylko da. Przede wszystkim, panie Jurku, gratuluję tej informacji, tego, co pan powiedział, i zwracam uwagę na to państwu, słuchaczom, co pan Jurek powiedział na samym początku. Nie chodzi mi o duże ronda, chodzi mi o małe ronda. I tu mamy pierwszy kłopot z interpretacją w ogóle tego tematu. Kierowcy myślą, że jeżeli jakaś budowla drogowa jest oznaczona znakiem C12, czyli tak zwane rondo, czyli ruch okrężny, to zawsze jego zachowanie będzie dokładnie musiało być takie same na każdym takim, w każdej takiej budowli. Otóż absolutnie nieprawda. Wszystko zależy od tego, jak skonstruowane jest, jakiej jest wielkości, ile jest jezdni dojazdowych, od której strony, ile pasów ruchu. Do wszystkiego tego musimy dostosować nasze zachowanie, w tym jeszcze użycie kierunkowskazu. To jest pierwsza podstawowa sprawa. I tu trzeba wyjść z tej strefy komfortu, którą część kierowców ma. I tu muszę panu redaktorowi powiedzieć i państwu, że na całe szczęście w większości miast w Polsce, a jeżdżę bardzo dużo po Polsce i analizuję to, co się dzieje, w większości nie ma z tym kłopotów, wielu zupełnie dobrze to rozumie i jest bardzo mało miejscowości, gdzie rzadko widać lewy kierunkowskaz przy małym skrzyżowaniu. Wyobraźmy sobie zatem sytuację, aby to uprościć. Jeśli mamy zwykłe skrzyżowanie z czterema wlotami naprzeciwko siebie, taki krzyż, jak spojrzymy na to z góry, no to wiadomo, skręcając w lewo, pokazujemy zamiar jeszcze przed skrzyżowaniem skręcenia w lewo. Nikt nie ma chyba z tym żadnego problemu. Ten sprzeciwka wie, że skręcamy, wie, że może pojechać bezpiecznie na wprost, bo my musimy ustąpić, ale gdybyśmy mieli już znak mówiący o łamanym pierwszeństwie i my jedziemy drogą z pierwszeństwem, skręcamy w lewo, to też używamy kierunkowskazu i on jest niezwykle ważny dla tego, który jedzie sprzeciwka, bo jak nie włączę kierunkowskazu i jadę w lewo drogą z pierwszeństwem, łamanym tak zwanym, już na skróty mówię, no to ten sprzeciwka, jak ja nie mam kierunkowskazu, to on myśli, że jadę prosto. Tak? I jest sytuacja potencjalnie kolizyjna. Tak samo jest na małych skrzyżowaniach z ruchem okrężnym. Jeśli na takim skrzyżowaniu, o którym mówię, postawimy na środku, nie wiem, beczkę i trzeba będzie ją po prostu objechać, no to nikt nie ma wątpliwości, że trzeba włączyć kierunkowskaz. Jak tam będzie kwietnik, trochę większy, to też nikt nie ma wątpliwości, że włączyć trzeba lewy kierunkowskaz, bo to ułatwia wszystkim innym interpretację sytuacji i podejmowanie decyzji.
Ale przymusu nie ma, jeżeli chodzi o takie...
A jak nie ma? Dlaczego nie ma? A czyż to jest skrzyżowanie? Mamy pokazać zamiar. Mamy zamiar skrętu w lewo na tym skrzyżowaniu, czy nie mamy?
Mamy skręcimy to w gruncie rzeczy w prawo, panie Filipie, tylko po pewnym czasie. Miniemy na przykład dwa zjazdy.
A dlaczego? Zakłada pan redaktor, że my mówimy o dużym rondzie, kiedy ta wyspa centralna jest tak duża, że my najpierw pojedziemy w prawo, bo kierownicą skręcimy w prawo, będziemy potem w lewo objeżdżać wyspę centralną, a potem znowu w prawo. No to trzy razy pasowałoby włączyć kierunkowskaz, tak? No ale nikt chyba tak
czyli
nie robi.
Czyli co, panie Filipie, możemy nawet dostać mandat na takim rondzie jednojezdniowym, jeżeli nie sygnalizujemy, że jedziemy dookoła tego ronda, no dookoła, bo zjeżdżamy w trzeci zjazd, czy drugi, a nie pierwszy?
No i tu wchodzimy w temat, który jest jeszcze bardziej zagmatwany, dlatego że no to jest jeszcze kwestia pewnej odwagi podjęcia decyzji przez organ nadzoru, ale w bardzo wielu sytuacjach moglibyśmy dostać mandat, tylko jakby, no powiem uczciwie, czasami policjant się boi, bo potem musi biegać do sądu i się tłumaczyć, dlaczego akurat tak podjął decyzję, a nie inaczej. Ja wiem, że to smutnie i dziwnie brzmi, natomiast musimy się oprzeć na podstawowym przepisie artykułu 3. Mamy jechać w sposób taki, aby nie utrudniać innym, nie stwarzać zagrożenia i za zachowanie rozumie się również zaniechanie. Jest czasem taka sytuacja, że zmieniając pas ruchu nie włączamy kierunkowskazu, bo tak jest bezpieczniej. Też są takie sytuacje. Każda sytuacja jest inna i do niej się trzeba dostosować. Nie możemy z góry powiedzieć, że na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym zawsze prawy trzeba włączyć, tak zwany, jak to niektórzy mówią, zjazdowy, Absolutnie nie ma tak. Przecież, jeśli dobrze kojarzę skrzyżowanie, no w tej chwili nie mogę sobie skrzyżowanie dokładnie wyobrazić, ale gdybyśmy założyli ruch okrężny na placu Rodła, czy jadąc na wprost ktoś włącza prawy kierunkowskaz, jak już mija Wyspę Centralną? Gdyby tam był ruch okrężny postawiony ze znakiem C12 przy takiej konstrukcji. No nikt, bo to przecież jest na wprost, prawda? Więc każda sytuacja jest odrobinę inna i do niej musimy dostosować swoje zachowanie, a nasze zachowanie musi być takie, czyli żeby nie wprowadzać w błąd, nie utrudniać, a ułatwiać.
Od kierowców wymagana jest inteligencja i pan Henryk jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Henryk z tej strony, taksówkarz. Proszę pana, ja chciałem się zapytać. Chodzi mi konkretnie o Plac Przymierzonych przy wjeździe od strony 5 lipca. Tam notorycznie na Placu Przymierzonych pojazdy, które skręcają w prawo w ulicę Piastów, mają czerwone światło i blokują po prostu to skrzyżowanie. Czy na rondach można pomalować te niebieskie kratownice?
Chyba chodzi o rondo Szarych Szeregów, prawda?
Tak, tak, Piłsudskiego, Szarych Szeregów, jak kto woli. Ja myślę, że to niestety nie pomoże. Ja nie jestem fanem tego rozwiązania, dlatego że już widzimy, jak to wygląda teraz. Mało kierowców pamięta o tym. Bardzo często widzimy stojące pojazdy na tej niebieskiej kratownicy. Natomiast znowu kłania się ludzki rozsądek, empatia. No, zatrzymują się faktycznie. Ma pan rację, tam trzeba wiecznie stać, bo kierowcy dojeżdżają i zamiast stanąć przed, dać szansę wyjechać.
Z 5 lipca na przykład.
Z 5 lipca, ale to z każdego miejsca podobnie się dzieje przecież i od Wojska Polskiego i tak dalej. Jeśli nie mamy możliwości kontynuowania jazdy za skrzyżowaniem, to nam na skrzyżowanie w ogóle wjeżdżać nie wolno, tak jak na przejście dla pieszych, jak na torowisko kolejowe. No i niestety kierowcy o tym zapominają. Tam jest bodaj 300 zł mandatów, a może już teraz więcej po tej ostatniej podwyżce. No, kwestia ukłonu wobec służb, no ale no niestety służb mamy stosunkowo mało. Policji jest na tyle mało, jakby miała za każdym kierowcą jeździć, to się przecież nie uda.
Czyli wracając, panie Filipie, do rondologii na tych małych rondach, używamy kierunkowskazu prawego, gdy zjeżdżamy z ronda.
Nie zawsze. No nie zawsze, bo nie zawsze przecież my musimy kręcić kierownicą w prawo i nasz samochód odchyla się w prawo przecież.
No dobrze,
czasami
to
przejeżdżamy
wtedy, kiedy odchyla się w prawo.
Jest kar jazdy prosty zupełnie.
A lewego używamy?
No i znowu nie można tak powiedzieć. Próbuje pan redaktor skrócić to do dwóch opcji. Nie ma takiej możliwości. Nie można tak zrobić. Bo jak się pojawi strzałka przed rondem, która jest strzałką w lewo, no to skręcamy w lewo, czy nie skręcamy? To włączamy, czy nie włączamy? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. A przede wszystkim od rozsądku, nie robienia tajemnicy z tego, jakie mamy zamiary. Niech inni wiedzą, o co nam chodzi, żeby było bezpieczniej.
Ale tak pan westchnął, właśnie i skomplikowana to jest sprawa, więc przydałoby się, żeby się pochylili nad tym legislatorzy i żeby wszystko
nie
było
da się.
Jasne.
Panie redaktorze, to by powodowało, żeby tak zrobić, trzeba by było opisać każdą możliwą opcję, jaka funkcjonuje. Gdyby nasz kierowca dostał załącznik do ustawy Prawo o ruchu drogowym pod tytułem ronda, to ten załącznik miałby ze 40 stron.
No to jeszcze
o to chyba chodzi.
Pan Bogusław, dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie Radio Szczecin i pana gościa. Co do kratownic, ja chciałbym wyrazić swoją opinię. Uważam, że są źle przygotowane, a mianowicie myślę, według mnie kierowcy, który mam prawo jazdy od 80 roku, żółta linia jaskrawa. Wtedy kierowcy naprawdę by się zastanowili, co to jest i dlaczego nie powinni stać. Jak wpadam do miasta Szczecin, tutaj z Niemiec...
To prawda, panie Bogusze. Ten niebieski ginie, prawda? Nie widać tego.
Jeżeli jest niepogoda, jest deszcz...
Tak, pada, to już w ogóle tego nie widać.
Czyli jak to mówią, na chlorokauczuku lub na innym proszku, żółta jaskrawa. A pytanie do pana gościa. Jadę rondem z Przymierzonych. Od pani Kwiaciarki skręcam w prawo. Ze środkowego pasa kierowca uderza w moim kierunku, ma pretensje i mnie wyzywa. Czy ze środkowego pasa i jeszcze bardziej środkowego mają pierwszeństwo, czy ja na pasie zewnętrznym mam pierwszeństwo? Proszę o przypomnienie.
No i się zaczęło. Dziękujemy, panie Bogusiu, bo to o rondach można cały czas. To tylko krótko tutaj, panie Filipie, już kończymy.
Żółte jest pomysłem dobrym, ale niezgodnym z przepisami. To już lepiej różowy, bo żółte oznacza konkretny znak drogowy tymczasowej organizacji ruchu, więc odpada. Ale ma pan rację, słabe są widoczne. Może
a ten skręt ze środkowego pasa pracy, nie wiem, czy jestem, z przymierzonych, czy szarych szeregów.
Nie wiem, czy jestem w stanie, czy ja zrozumiałem sytuację, ale jeżeli pytanie dotyczy zjazdu ze środkowego pasa, no to artykuł 22 mówi o tym, żeby zbliżyć się do prawej krawędzi i dopiero zjechać. Kiedy my przecinamy cudzy pas ruchu, no to niestety musimy mu ustąpić pierwszeństwa. Pan też był uprzejmy użyć takiego sformułowania, mam pierwszeństwo. Jako kierowca samochodu przepisy jasno mówią, nigdy nie mamy pierwszeństwa, my tylko mamy obowiązki ustąpienia lub ktoś wobec nas ma obowiązek ustąpienia, a to już jest coś zupełnie innego. Więc konkludując tylko tą sytuację, o ile ją dobrze zrozumiałem, jeżeli ze środkowego pasa chcemy zjechać z ronda i nie zmieniamy najpierw na pas zewnętrzny, no to niestety zmieniamy tutaj, mamy obowiązek ustąpić pojazdowi, który porusza się po pasie, na który za chwilę będziemy wjeżdżać, żeby z tego ronda zjechać. Tak na krótko, ale to no nie da się udzielić o odpowiedzi takiej zgodnej z przepisami, jeżeli konkretnej sytuacji danej nie zna, nie tylko miejsca, ale sytuacji, bo czasoprzestrzennie bardzo ważne jest to, kto gdzie był, w jaki sposób się poruszał. W Polsce nie ma prawa precedensu. Sądy, jeśli nawet coś orzekają, to dotyczy tej konkretnej sytuacji, a nie wszystkich innych.
A przez całą pana wypowiedź przebija jedno. Pamiętajmy o innych użytkownikach dróg, ułatwiajmy im życie i w ten sposób również ułatwiajmy życie w przyszłości sobie. Bardzo dziękuję. Pan Filip Grega, biegły z zakresu szkolenia i egzaminowania kierowców. Pozdrawiamy.
Wszystkiego bezpiecznego.
No i skoro o rondach, to mamy od pana Mirosława mail z pytaniem. Mieszkam na Warszawie od 2006 roku i obserwuję sytuację ruchu samochodowego ulicą Duńską. Szczególnie uciążliwy punkt to skrzyżowanie Duńska-Belgijska w pobliżu stacji benzynowej, myjni samochodowej i dwóch sklepów. Skręcić poprawnie w lewo na tym skrzyżowaniu graniczy z cudem, czyli życzliwością zdenerwowanych kierowców. Czy planowane jest tu wykonanie ronda lub sterowania ruchem przez sygnalizację świetlną? Zapytamy o to, panie Mirosławie, obiecujemy, a skoro mówimy o kierunkowskazach i o rondach, to warto też zaapelować do naszych kierowców, bo z tym spotykam się bardzo często. Używajmy kierunkowskazów odpowiednio wcześnie. Nie najpierw hamujmy i dopiero kierunkowskaz, tylko odwrotnie. Ułatwiajmy sobie życie innym. Naprawdę użytkowanie kierunkowskazów nie boli. 12:27 to jest czas reakcji, a przy naszym telefonie kolejny gość, pani Krystyna Piwońska, miejski rzecznik konsumentów w Koszalinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
No i posłuchajmy słuchaczki.
Dzień dobry, szczecinianka. Chciałam poruszyć temat promocji w dyskontach, promocji owoców, najczęściej także i warzyw. Często właśnie są ogłaszane promocje i niestety ten towar, szczególnie owoce, to jest towar, który po przyniesieniu do domu przekonujemy się, że on jest no chyba trzeciej kategorii, albo się szybko psuje i wydaje mi się to nieuczciwe, bo jeżeli faktycznie mają taką partię owoców czy warzyw, którą trzeba szybko sprzedać, to powinno być na zasadzie, tak jak było kiedyś. Pierwszy gatunek, drugi, trzeci, a nie ogłaszać promocje i człowiek kupuje towar, który się popsuje albo w ogóle nie dojrzeje, jak na przykład awokado, a ci, co to, że tak powiem, puszczają te promocje, no to doskonale znają się na tych owocach i wiedzą, jakie one tak naprawdę są. I one powinny być właśnie sprzedawane w gatunkach. A promocja to powinna dotyczyć towaru pełnowartościowego, a nie jakiegoś wybrakowanego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy. Marzy się nam sytuacja, kiedy wszyscy handlowcy są święci i właśnie oferują nam w promocjach tylko świeże owoce i warzywa. Przypomnę, naszym gościem jest pani Krystyna Piwońska, miejski rzecznik konsumentów w Koszalinie. Pani pewnie też jako konsument spotkała się z tym, że często na promocjach są na przykład winogrona, które no już mają taki ferment, że właściwie kupujemy wino, a nie grona. Co wtedy robić?
Znaczy, chciałabym tutaj podkreślić, że w sklepach powinny znajdować się w sprzedaży tylko towary, które nadają się do spożycia. Jeżeli kupujemy w sklepie towary i są one nieświeże, nie nadają się do spożycia, to mamy prawo taką żywność reklamować, niezależnie od tego, czy ona została w promocji kupiona, bo zbliża się termin jej przydatności do spożycia, czy też ten termin jest jeszcze dalej. daleki. Powinniśmy zgłosić się do sklepu tam, gdzie taką żywność kupiliśmy, z paragonem, niekoniecznie z paragonem, z dowodem zakupu. Są aplikacje, gdzie tam mamy też te e-paragony, nabijamy żywność, którą kupujemy i mamy prawo zareklamować. Jeżeli byłby jakiś problem z reklamacją, to chciałam przypomnieć, że są instytucje, które kontrolują to i taką instytucją jest na przykład Sanepid. Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, między innymi warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności. I drugą taką instytucją jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, do której zadań należy między innymi kontrola jakości handlowej żywności w produkcji i w obrocie, czyli również w sklepach. Osobiście uważam, że promocja żywności, która ma bliski termin przydatności do spożycia, jest potrzebna i przydatna dla nas wszystkich. Dla sprzedawców, bo minimalizują straty, sprzedając takie produkty po kosztach, bądź też z jakąś stratą. A my jako konsumenci możemy kupić coś, co nadaje się do zjedzenia, ale w niskiej cenie. I wiele osób sięga po takie promocje, pomimo tego, że na niektórych owocach czy warzywach widać, że nie są już pierwszej świeżości. Sama tak robię w sytuacji, gdy dany produkt jest mi potrzebny na dziś, a nie za kilka dni. Jeżeli kupuję coś w poniedziałek na sobotę, to też patrzę, żeby ten termin przydatności był w sobotę.
Natomiast jeżeli jest coś nieświeżego i stwierdzimy, że warzywa są już bardzo zepsute, zgniłe, czy mają pleśń, no to wtedy od razu wracamy z paragonem do sklepu, prawda? I promocja, nie promocja, tak, przysługuje nam zwrot pieniędzy.
Oczywiście.
I przyjęcie towaru przez sprzedawcę.
Jak najszybciej, jeżeli tylko stwierdzimy, że towar jest spleśniały, idziemy do sklepu, reklamujemy go. Im dłużej od zakupu, tym trudniej będzie udowodnić, że to na przykład nie my przechowywaliśmy ten towar w nieodpowiednich warunkach, tylko takie już kupiliśmy w sklepie.
A z drugiej strony przede mną badania sprzed kilku lat, ale myślę, że aktualne i dzisiaj Polacy łakną tych promocji na warzywa i owoce. Łącznie aż 80% ankietowanych uważa, że sieci handlowe powinny oferować więcej rabatów na owoce i warzywa, ale nie jest to sprawa prosta, bo wiemy, że owoce i warzywa tanie to już były. No niestety to teraz się stało od kilku dobrych lat towarem luksusowym, prawda? Więc tym bardziej na te promocje liczymy i tak jak pani powiedziała, jeżeli coś jest w promocji, bo już kończy się świeżość, ale jeszcze jest to wyrób świeży, no to jak najbardziej warto z takiej promocji korzystać.
Jak najbardziej. Chciałabym też tutaj wspomnieć o takim ruchu, który nazywa się freeganizm. To ruch zapoczątkowany przez wegan i polega on na przeszukiwaniu kontenerów na odpady przy sklepach spożywczych i znajdowaniu żywności, która jest jeszcze jadalna. I tam do tych koszy trafiają towary, których termin przydatności minął, albo towarów, które wyglądają nieestetycznie, na przykład są obtłuczone, banany jakieś pociemniałe, powiędłe sałaty, bądź też z uszkodzonym opakowaniem, jogurty, śmietany z przerwaną tą folią. I tak sobie myślę, że skoro taka żywność ze śmietnika nadaje się do zjedzenia dla fregarian, to sądzę, że nie musiałaby tam trafiać, a właśnie mogłaby być sprzedawana w sklepach po naprawdę niskich, symbolicznych cenach. I cieszę się też z prac, które prowadzi Komisja Europejska nad zmianą terminów przydatności do spożycia na etykietach. Rozważana jest między innymi rezygnacja z podawania daty w przypadku niektórych produktów żywnościowych. Chodzi o to trwalsze, te oznaczone napisem najlepiej spożyć do, czyli że po tym terminie ta żywność nadaje się do spożycia i to ma przeciwdziałać marnowaniu żywności, bo niestety obecnie żywność marnowana jest w ogromnych ilościach.
I o tym nie zapominajmy. Bardzo dziękuję. Pani Krystyna Piwońska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Koszalinie. Serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję.
Do usłyszenia. 12.34 to jest czas reakcji, a teraz alarmistyczny w swoim tonie mail od słuchaczki. Pani Barbara pisze: bardzo proszę o pomoc. Na ulicy Komuny Paryskiej od miesięcy koczuje bezdomny. Człowiek gnije za życia, pisze słuchaczka. Nie można przejść ulicą, bo smród jest na 500 metrów. Czy Czy nie ma służb, które takimi ludźmi się zajmują? Przecież to jest centrum miasta. Może znajdą się jakieś stowarzyszenia, które wyciągną do człowieka pomocną dłoń. Zadzwoniłam do MOPR-u, do Straży Miejskiej i nic. Pani Barbaro, jeżeli pani zadzwoniła do MOPR-u, do Straży Miejskiej, my sprawdzimy oczywiście, czy te służby, czy ta instytucja, jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, podjęły działania, była interwencja, a jeżeli ten pan odmówił pomocy, no to niestety niewiele można zrobić, ale dziękujemy za ten sygnał, za pani serce. Sprawdzimy, czy była próba udzielenia temu panu pomocy. Jeżeli pan nie chce tej pomocy, to niestety niewiele można zrobić. Czas reakcji. Teraz temat dotyczący ruchu po ulicy Mazowieckiej, ruchu autobusów. Od 2 tygodni jest zmiana organizacji ruchu i autobusy stają na przystanku na ulicy Roosevelta, potem robią skręt w Mazowiecką i potem w Aleję Wyzwolenia. Tam są między innymi autobusy zaparkowane przy Roosevelta 107, 101, 68 i inne. No i okazuje się, że ta 2-tygodniowa organizacja ruchu nie odpowiada mieszkańcom właśnie ulicy Mazowieckiej i nie tylko. Przy naszym telefonie pan Włodzimierz, mieszkaniec Małopolskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Panie Włodzimierzu, pan napisał długie pismo do dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. My otrzymaliśmy to pismo do Wiadomości, ale pismo trafiło także do Sanepidu, do Straży Miejskiej, do Wydziału Ochrony Środowiska, do prezydenta miasta Szczecina. Proszę powiedzieć, dlaczego ta nowa organizacja ruchu, która wymusza inny ruch autobusów w okolicach placu Rodła panu i pana sąsiadom, mieszkańcom ulicy Mazowieckiej czy okolicy Mazowieckiej Małopolskiej nie odpowiada?
Przede wszystkim powiem tak, że ja mieszkam na ulicy Małopolskiej, ale to są takie wieżowce no czteropiętrowe czy pięciopiętrowe, które są tak położone, że mieszkamy od ulicy Mazowieckiej. Są mieszkańcy od Małopolskiej i od Mazowieckiej. Od Mazowieckiej to są 3 takie wieżowce i od Wyzwolenia 1 wieżowiec też tutaj od samego Wyzwolenia, łączący się na skrzyżowaniu Wyzwolenia Mazowieckiej. Przede wszystkim jest jedna podstawowa sprawa. Ja rozumiem, że trzeba rozwiązywać problemy komunikacyjne Szczecina, ale ja się przeszedłem po, jak te autobusy zaczęły jeździć, tak zwróciłem uwagę, że one co chwilę jeżdżą i to jeden za drugim, na przykład takimi stadami, czyli 107 rusza i 101 za nim, jakby mają taki rozkład. Poszedłem ten na przystanek zobaczyć, później zagadałem z kierowcą i kierowca też mi powiedział, że no mają takie zalecenie, mają taki rozkład, no i tak jeżdżą jak według rozkładu. Ja się zacząłem nad tym zastanawiać, mówię, no mi zaczęło to przeszkadzać jako mieszkańcowi, bo z kilku powodów, bo to była ulica Mazowiecka, to raczej taka boczna ulica, to jest 200 metrów odcinek, taki praktycznie całkowite centrum miasta, ale też pomyślałem sobie tak, że no jak to jest, jak ja widzę ze swojego okna, widzę, że w żłobku bawią się na pięknym takim terenie, na takim ogródku, bawią się dzieci żłobkowe, które zrobiło się ciepło, wychodzą z opiekunkami, no to jak to jest, że te autobusy jeden za drugim na tym odcinku przy samym żłobku, ten żłobek zajmuje ze 100 metrów, czy ta odległość, czy taka długość tego ogródka. No i dzieciaczki małe, takie no nie wiem, 50 centymetrów, czy ile do metra nie mają, no to przecież te zadymienie tych spalin, no to się jak mówi, jak komora gazowa. No to przeszedłem się też do przedszkola. Poszedłem się później, one zatrzymują się na... Zrobiono w ten sposób ruch, że czerwone światło jak jest, to hamują autobusy i staną 2 czy 3 pod rząd i one są od Wyzwolenia, stoją aż do żłobka. W związku z tym one są chodzą cały czas. Czerwone światło trochę czasu trwa. Tam jest bawialnia, która jest i ja chodzę ze swoimi wnukami, bo ja mam już wnuki. Chodziłem do tej bawialni ze swoimi wnukami. Do tego żłobka też chodziły tutaj znajome dzieci.
Tam jest też, panie Włodzimierzu, szkoła, prawda? Technikum technologii cyfrowych.
Kolegium informatyczne.
I jest tam też klub taki karate, prawda? To wszystko.
No klub karate to jest w ogóle po tej stronie drugiej. To klub karate to jest codziennie mnóstwo młodzieży, która przychodzi i to jest też niebezpieczeństwo. Ten ruch jest strasznie duży i klub karate też jest dla dzieci. Czyli można powiedzieć, że te autobusy trują dzieci. dzieci i młodzież z Bożej Szkoły Kolegium Informatyczne trują młodzież, która tutaj przychodzi.
Panie Włodzimierzu,
nie wiem, jak oni tam otwierają okna.
Tak, mamy hałas, mamy spaliny, mamy
spaliny,
w tym miejscu autobusy na przystanku przy Roosevelta, ale potem stojące w ulicy Mazowieckiej, czekające na zielone światło. Proszę powiedzieć, czy przed tą organizacją ruchu, którą wprowadzono 2 tygodnie temu, były jakieś konsultacje z mieszkańcami?
Pan ja, nie, ja mieszkam tutaj bardzo długo lat i ja w ogóle żadnych konsultacji nie słyszałem. Nikt mi nic nie mówił. Ja widziałem przebudowywanie. Ale przebudowywanie dla mnie, jako dla inżyniera, było naturalne, że Roosevelta tam jest PZU, tam przedszkole jakby żłobek, to zakładałem, że tam nigdy się dzieci nie bawiły, bo ja tu mieszkam bardzo długo, czyli tam chyba biura są od tamtej strony i Roosevelta nie ma domu. W związku z tym uznałem, że one będą skręcać w lewo na ulicę Matejki, czyli to jest naturalnie, bo wie pan, zieleń to dwutlenek węgla eliminuje. Wszędzie na całym świecie, ja już nie będę mówił
tak,
tam...
Czyli będą, pan myślał, że z Roosevelta wjadą sobie w ulicę Matejki, potem co jest... w prawo pojadą
Nie, jadą prosto, bo to jest tak, 101, 107, ma prostą drogę, idzie dalej w stronę Szczanieckiej, czyli ko dawnego domu marynarza na dół, wszystkie mają tą samą trasę. I na Świergocki 68 też. Jeżeli ktoś by myślał, że musimy wjeżdżać tutaj i robić przystanek na Wyzwolenia, to nie, bo to jest odległość 150-200 metrów, ja nie widzę problemu, żeby ludzie wsiedli na przystanku tym końcowym. Tak jak było, nie musi być przystanek tam, jak był poprzednio, ale ten przystanek, różnica 150 metrów, żeby dojść, a żeby do środka miasta wjeżdżać na Wyzwolenia, do centrum miasta 4 linie autobusowe jadą na ten przystanek, żeby później i tak skręcić w Piłsudskiego i wyjechać na Matejki.
Czyli pan proponuje tak, że
to jest pętla jakby. Oczywiście,
wszystkie autobusy z przystanku końcowego na Roosevelta można skierować w lewo od razu na ulicę Matejki na przystanek tramwajowy, który jest obok parku Żarowskiego.
Nawet w tym piśmie dałem takie rozwiązania, które widzę, że jeżeli jest już musowo, że ktoś mówi, dobra, okej, że muszę mieć ten przystanek na Wyzwolenia, który jest po skręcie po Czerwonym Świetle czy po Zielonym z Mazowieckiej, no to jeden autobus jak na raz na pół godziny, czy raz na tego, to dzieciom krzywdy dużej nie zrobi, bo w całym mieście gdzieś te autobusy jeżdżą i jednak w centrum miasta też jeżdżą i przecież jakoś jeździć muszą.
Pan nawet proponuje właśnie część autobusów z przystanku końcowego na Roosevelta skierować w lewo, od razu na Matejki, na przystanek tramwajowy, a część zostawić do przejazdu Mazowiecką, jednak żeby zmniejszyć częstotliwość.
Jeżeli co 6 minut autobus jedzie, to będzie komora gazowa, hałas, spaliny i wykończą wszystkich. Tym bardziej, że te autobusy nie są pierwszej świeżości. I ja przecież tutaj stoję i ja słyszę, jak one ryczą, ale dym się czarny wydobywa. Przecież niedługo mój i może innych mieszkańców samochody będą Eko 4 wprowadzone, że będzie trzeba sprzedawać samochody 2011. Nie wiem, ile te autobusy mają lat. Trzeba by hybrydowe czy elektryczne. Centrum miasta na całym świecie się robi, wyprowadza się z centrum miasta nieekologiczne pojazdy. Jeżeli to by były elektryczne, to nie byłoby spalin, nie byłoby głośności. Jedyne zagrożenie to jest tylko to, że młodzież z Samuraja i młodzież ze szkoły, ponieważ młodzież wiadomo jak jest i dzieci, jak są zakręcone często, latają tutaj i co robią autobusy, to nie jest wina kierowców, tylko organizacji. Widzi zielone, to rura, że tak powiem. No to się w cudzysłowie mówi, przyspiesza.
No tak.
Widzi czerwone, to hamuje, po hamulcach.
Czyli tak, pana zdaniem ulica Mazowiecka ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, na ich zdrowie, powinien być ograniczony ruch autobusów.
Ograniczony.
Pan wystosował to pismo jako pan, czyli Włodzimierz Gutkowski. A proszę powiedzieć,
ja konsultowałem z ludźmi trochę. Tak,
ale nie zbierał pan podpisów wśród mieszkańców. Czemu nie chcą?
Nie zbierałem z kilku powodów. Ponieważ podpisywanie mieszkańców i podpisywanie przez też na przykład ludzi, którzy są przeciwni takiemu rozwiązaniu, jak jest, ale z pewnych względów są budżetówkami, mają jakieś inne tam rzeczy, które wynajmują, dzierżawią, to tego wiedziałem, że to może być poparcie zbierane, może być negatywnie. Nie negatywnie, tylko może poprą go usłownie. Nawet w środowisku mieszkańców to akurat był ten czas tych wyborów i ja nie chciałem tutaj być traktowany jako człowiek, który coś ma z wyborami wspólnego, że ja będę głosował, bo ja oczywiście głosowałem, ale że ja jakieś polityczne mam aspekty,
że
racje polityczne, że ja tak.
No
nie chciałem tego absolutnie robić, natomiast jeżeli byśmy zrobili taki research z mieszkańcami, to tutaj większość mieszkańców powie, że ograniczenie tego ruchu jest konieczne, a szczególnie myślę, że te ośrodki, które tutaj są, no już mówiąc o tych, gdzie są dzieci i gdzie są ten.
A wasi radni osiedlowi, rozmawiał pan z nimi na ten temat?
Nie rozmawiałem, bo to było mało czasu, bo ja byłem przekonany, że przekonany byłem przed wprowadzeniem tego, że to niemożliwe, żeby tak zostało zrobione i jakby tego, tym się nie zajmowałem, uznając, bo tam jest zrobiony przejazd na Matejki. Ja uznałem, że to będzie, wie pan, jakby przejechał jeden autobus raz na pół godziny, czy tego, to byśmy uznali, że to nie jest jakiś problem wielki. Natomiast ponieważ one kursują tutaj normalnie, ja mówię jak na Marszałkowskiej, no to przecież jest zagrożenie bezpieczeństwa, no a szczególnie te spaliny, nie? Bo gdyby były elektryczne, gdybyśmy szli w tym kierunku, a wiem, że w Szczecinie, dlatego wysyłałem do Funduszu Ochrony Środowiska, bo wiem, że fundusz wspierał i są chyba 3 linie w Szczecinie, które są elektryczne. I wydaje mi się, że centrum miasta Szczecina, czy takie małe ulice, no bo przecież wiadomo, że Wyzwolenia, czy jakieś wielkie,
tak,
czy Wyszyńskiego, ciężko to zrobić, Szczaniecką,
pojazdy, autobusy elektryczne, ale tych elektrycznych jest za mało. Panie Włodzimierzu, my obiecujemy panu, że zapytamy władze miasta, co one na pana petycję, no i być może trzeba będzie pokazać też siłę i zebrać podpisy wśród mieszkańców teraz już po kampanii samorządowej i po wyborach. To umówmy się, że wrócimy do tego tematu, jak najszybciej będzie to możliwe. Pan to pismo wystosował do władz miasta 4 kwietnia, mają miesiąc na odpowiedź, no ale my mamy nadzieję, że wcześniej może uda się porozmawiać.
Ja jeszcze tylko chciałem, jak najbardziej. Ja bym chciał tylko jeszcze powiedzieć na jedną rzecz. Ja śledzę trochę, bo jestem transportowcem z wykształcenia i śledzę tutaj to, co się tego w Europie, czy w ogóle w miastach i tak dalej. No próbujemy rewitalizować pracę Orła Białego, ograniczamy trochę ruch. Ja wiem, że nie można wszędzie, ale tam, gdzie możemy, małe uliczki, gdzie są dzieci, gdzie jest młodzież, gdzie mamy jakieś dobra publiczne, takie, no jest filharmonia zaraz tutaj i tak dalej, no jest przełomy przecież, to jest ten rejon.
No jednak te małe uliczki, wiadomo, pozostać powinny zacisznymy i spokojnymi.
Tutaj raczej dla mieszkańców, ale też dla ludzi, którzy idą w stronę Wałów Chrobrego, prawda, jest
oczywiście
tego. Natomiast Park Żeromskiego, jako enklawa zielona, on filtruje dwutlenek węgla. I wszędzie na całej Europie się sadzi drzewa i sadzi się zieleń w miastach, wkomponowując, a nie wycinając.
Panie Włodzimierzu, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie. Jesteśmy umówieni na powrót do tego tematu. Wszystkiego dobrego. Przypomnę, ulica Mazowiecka pomiędzy Matejki a Wyzwolenia stała się teraz ruchliwą arterią, po której jeżdżą autobusy. Pan Włodzimierz za poduszczeniem mieszkańców, jak twierdzi, przeciwko temu protestuje. Ja rozumiem to tutaj tę koncepcję miasta, która zmierza do tego, żeby po prostu w wygodnym miejscu te autobusy mogły nawracać po takiej niezakorkowanej ulicy, jaką jest Mazowiecka. No ale czy tędy droga? Czekamy na komentarze słuchaczy także. 510-37-32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. A teraz zmieniamy temat. Przy naszym telefonie gość, pani Marzena Białowolska-Barnyk, Fundacja Dzikich Zwierząt. Dzień dobry, pani Marzeno.
Witam państwa serdecznie, dzień dobry.
Jak tam? Spadła pani z drabiny? Proszę powiedzieć, dlaczego spadła pani z drabiny? Pani nie może spadać z drabiny, bo zwierzęta czekają, tak?
Jestem tak, na końcowym etapie budowy. Już jest praktycznie wybudowany szpitalik, zaraz będę go wyposażała. I pomyślałam sobie, że to by było niesamowite, żeby został wyczyszczony solidnie. Więc weszłam na tą drabinę i z 2 metrów ponad runęłam na ziemię. Natomiast skończyło się tylko złamaniem wieloodłamowym stopy. Niestety całej. Tak, niestety całej.
I co, ile w gipsie pani będzie musiała tę stopę trzymać?
No 6 tygodni, potem 8 tygodni ortezę. Natomiast chciałabym szybko dodać, że w miarę ile mogłam, pozbyłam się bólu w ciągu tych tygodni. Do 26 będę nosiła gips, ale mam zdrowe kolana, więc na czworaka do zwierząt chodzę, na co się stresuje mój
to
mąż,
widać,
ale
na pani
nie mam innego wyjścia.
Profilu. Proszę powiedzieć, co tam słychać, bo jak wiemy, wiosna to wykoty, rodzą się młode zwierzątka, no i ludzie w odruchu serca je do pani przynoszą, to już o tym mówiliśmy, żeby tych młodych zwierząt, jeżeli nic im nie jest, nie ruszać, bo rodzice są gdzieś w pobliżu i przyjdą po nie. Natomiast są też ranne zwierzątka, wiewiórki i zające. Proszę powiedzieć, skąd te rany, co się dzieje?
Dokładnie tak. Niestety to są pogryzienia bardzo często. Jeżeli chodzi o wiewiórki, to są pogryzienia kotów, ale też bardzo często są wykradane przez sroki niestety i wrony z gniazd i podczas takiego lotu wypadają z dzioba i trafiają po prostu na ziemię. Takie, które mają ślady krwi, jak najbardziej zabieramy, nie czekamy aż matka zabierze, ale bardzo często one gdzieś tam z dziupli, z jakiegoś gniazda wypadają i ta matka wraca po nie. Dlatego zawsze proponuję, jeżeli nie ma much na takim zwierzęciu, jeżeli nie ma ran, ona się rusza troszeczkę i ta matka gdzieś tam biega, odsuńmy się i stańmy koło godziny i obserwujmy. Ona prawdopodobnie zostanie zabrana. Bardzo często za kilka, myślę, 2 tygodnie takie małe wiewiórki będą opuszczały miejsce, w którym są, będą wchodziły nieudolnie na drzewo. Takie wiewiórki też nie ruszamy, możemy obserwować z daleka.
A pani ma teraz wiewiórkę u siebie?
Tak, też taką przyjęłam. Przyjechała do mnie właśnie autostradą wielkopolską. Natomiast tutaj chciałabym też dodać, że jeżeli chodzi o zające, to bardzo proszę o ostrożność, jeżeli chodzi o koty wychodzące i o psy na spacerach, bo to są najczęstsze ataki właśnie przez te dwa zwierzaki, jeżeli chodzi o zające. Jednego z nich nie udało się uratować, został poszkodowany dość mocno. Drugi jest przeze mnie karmiony co 3 godziny. Przez całą dobę, razem na szczęście z wiewióreczką, więc tutaj uważamy. Ale na co trzeba zwrócić też uwagę? Kochani Państwo, pojawiły się w lasach puszczyki. Nie zabieramy takich puszczyków. Proszę, one bardzo często są na niskich gałęziach. Ludzie spacerują po arkonce, po głębokim, z psami. Bardzo często podchodzą, robią zdjęcia. Dzieci podchodzą bardzo blisko, bo te zwierzęta pozwalają na to. Nie róbmy tego absolutnie. Jeżeli jest na ziemi, weźmy na grubą gałąź, wsadźmy wyżej, nie na inne drzewa, koniecznie na te, pod którym je znajdziemy. Zabezpieczmy się w telefon Animal Helper, tam gdzie już w zachodniopomorskim działa, w telefony fundacji i dzwońmy, pytajmy. Takich niestety interwencji jest bardzo dużo.
Takich interwencji jest dużo. Jestem na pani facebookowym profilu i teraz będzie słychać, jak taki mały zajączek, jaki to rozkoszny widok, z butli pije mleko. Myślę, że słuchacze to teraz słyszą takie cumkanie dziwne. Proszę powiedzieć, jakie to jest mleko dla takiego małego zająca?
Ja zamawiam wszystkie mleka dla moich zwierząt. Wróble, tak. Cudowny głos. Ze Stanów Zjednoczonych. To jest Fox Valley. Mleko dość specjalistyczne. Wszystkie zwierzęta po nim bardzo dobrze się czują. Właśnie teraz zamówiłam kolejną dostawę. Niestety to jest mleko bardzo drogie, ale bardzo dobre. Takim odpowiednikiem w Polsce był Royal Canin Rekonwalescent, ale niestety został wycofany w proszku i taki preparat jest w
czyli
płynie.
Czyli mleko
jest
aż z USA. Pani Marzeno,
dokładnie tak.
Jakie zwierzaki teraz ma pani u siebie, pomimo że na kolanach pani chodzi, a nie na stopach?
Więc tak, zając, wiewiórki, gołębie zawsze, jeże jeszcze, do mnie trafiają teraz te zimowe, nie jestem w stanie na bieżąco dawać wszystkich postów, ale postaram się to zrobić. Zostało około 40 jeży, 40 już opuściło ośrodek. To są jeże, które jestem w szoku, bo to były takie maluszki po 190 gramów, 80 gramów, one ważą 1,2 kg, niektóre 1,4 kg, szczególnie klonusie, gmarcinki, Tespolit, zmierzyna, w końcu po 8 miesiącach, miesiącach leczenia wyszedł jeż pogryziony bardzo mocno przez psa. Także to są takie bardzo fajne chwile teraz dla mnie, które działają na plus dla mojej rehabilitacji. Stąd mam siłę na branie kolejnych zwierząt, oczywiście z ograniczeniami, bo muszę zadbać też o swoje zdrowie fizyczne.
Ja się poskarżę też, że do pani się trudno dodzwonić. Nie wiedzieliśmy, czy się uda teraz, bo pewnie pani znowu w jakiejś zwierzęcej sprawie rozmawia.
Akcja była.
No właśnie,
akcja
była
od rana, akcja od rana, jeż i gołąb, to jest najczęstsze.
Jeż i gołąb, proszę Państwa, więcej rozwagi, jeżeli chodzi o młode zwierzaki. Nie rozczulajmy się, że jest samo, biedne, małe. Jeżeli nie jest ranne, nie widzimy żadnych ran, tak jak pani Marzena powiedziała, nie ma na nim żadnych much, jest żwawe, dziarskie, to poobserwujmy z godzinę, bo mama czy tata gdzieś są w pobliżu i pewnie to zwierzę podejmą małe. Dziękujemy bardzo. Pani Marzena Białowolska-Barnyk.
Dziękuję serdecznie.
Fundacja Stacja Dzikich Zwierząt Marzeny Białowolskiej. Polecamy się na przyszłość także naszym słuchaczom. Czekamy na wszystkie sygnały, maile, telefony. Jutro po godzinie 12 Krzysztof Kukliński. Za dziś dziękuję Mariusz Tałekowski i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.
Czas reakcji.